Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie, wypożyczanie, publiczne odtwarzanie bez zgody wydawnictwa zabronione. Swietłana Aleksijewicz. Czarnobylska modlitwa. Kronika przyszłości. Czyta Krystyna Czubówna. Wydawnictwo Czarne. Wołowiec 2012. Jesteśmy powietrzem, nie ziemią. Merab Mamardaszwili. Informacja historyczna. Białoruś. Dla świata jesteśmy terra incognita, krainą nieznaną, niezbadaną. Biała Rosja. Mniej więcej tak brzmi po angielsku nazwa naszego kraju. Wszyscy wiedzą, co to Czarnobyl, ale kojarzą go wyłącznie z Ukrainą i Rosją. Powinniśmy jeszcze opowiedzieć o sobie. Narodnaja Gazeta, 27 kwietnia 1996 roku. 26 kwietnia 1986 roku o godzinie 1:23:58 seria wybuchów obróciła w ruinę reaktor i czwarty blok energetyczny elektrowni atomowej w położonym niedaleko granicy białoruskiej Czarnobylu. Awaria czarnobylska była najpotężniejszą z katastrof technologicznych XX wieku. Dla niewielkiej 10 milionów obywateli Białorusi okazała się narodowym nieszczęściem, chociaż sami Białorusini nie posiadają ani jednej elektrowni atomowej. Kraj ma jak dawniej charakter rolniczy i ludność przeważnie wiejską. Podczas Wielkiej Wojny Narodowej hitlerowcy zniszczyli tu 619 wsi i wymordowali ich mieszkańców. Po Czarnobylu kraj stracił 485 wsi i osiedli, 70 z nich już na zawsze zniknęło pod ziemią. Podczas wojny zginął co czwarty Białorusin. Dzisiaj co piąty mieszka na terenie skażonym. Daje to 2 100 000 ludzi, z czego 700 000 stanowią dzieci. Promieniowanie jest jednym z głównych powodów ujemnego przyrostu naturalnego. W obwodach homelskim i mochylewskim, które najbardziej ucierpiały w wyniku katastrofy, liczba zgonów przewyższyła liczbę narodzin o 20%. Katastrofa spowodowała, że do atmosfery dostało się 50 × 10⁶ kióra radionuklidów, z czego 70% przypadło na Białoruś. 23% terytorium kraju uległo skażeniu radionuklidami Cezu-137, przy czym gęstość owego skażenia przekracza 1 kjur na kilometr kwadratowy. Dla porównania, skażone zostało 4,8% obszaru Ukrainy i 0,5% obszaru Rosji. Powierzchnia użytków rolnych, które uległy skażeniu o gęstości przekraczającej 1 kjur na kilometr kwadratowy, wynosi 1 800 000 hektarów. Z trądem 90 skażone zostało 500 000 hektarów. W wypadku tego metalu gęstość skażenia przekracza 0,3 kjura na kilometr kwadratowy. Z użytkowania rolniczego wyłączono 264 000 hektarów ziemi. Białoruś jest gęsto zalesiona, ale 26% lasów i większość łąk na terenach zalewowych rzek Prypeci, Dniepru i Sorzy leży w strefie skażenia promieniotwórczego. W wyniku stałego oddziaływania niewielkich dawek promieniowania z każdym rokiem w kraju zwiększa się liczba zachorowań na choroby nowotworowe, przypadków rozstrojów psychicznych oraz mutacji genetycznych. Informacje pochodzą ze zbioru artykułów Czarnobyl, Encyklopedia Białoruska, rok 1996. Strony 7, 24, 49, 101 i 149. Zgodnie z tymi danymi 29 kwietnia 1986 roku wysokie tło promieniowania zarejestrowano w Polsce, w Niemczech, Austrii i Rumunii, 30 kwietnia w Szwajcarii i północnych Włoszech, 1 i 2 maja we Francji, Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii, północnej Grecji, 3 maja w Izraelu, Kuwejcie, Turcji. Wyniesione na dużą wysokość substancje gazowe rozprzestrzeniały się globalnie. 2 maja ich obecność odnotowano w Japonii, 4 maja w Chinach, 5 maja w Indiach, 5 i 6 maja w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Wystarczył niecały tydzień, żeby Czarnobyl stał się problemem ogólnoświatowym. Informacje pochodzą ze zbioru artykułów Skutki awarii czarnobylskiej na Białorusi. Wyższe Międzynarodowe Kolegium Radioekologiczne imienia Sacharowa. Mińsk, 1992, strona 82. Czwarty reaktor, nazwany obiektem osłona, nadal kryje w swoim ołowiano-żelbetowym wnętrzu około 200 ton materiałów radioaktywnych. W dodatku paliwo jest częściowo przemieszane z grafitem i betonem. Nikt nie wie, co się z tym obecnie dzieje. Sarkofag budowano w pośpiechu. Jego konstrukcja jest unikatem i z pewnością autorzy projektu, inżynierowie z Petersburga, mogą być z niej dumni. Miała służyć przez 30 lat. Montowano ją jednak zdalnie. Płyty łączono, używając do tego robotów i samolotów, skutkiem czego są szczeliny. Obecnie, według niektórych danych, ogólna powierzchnia szczelin i pęknięć wynosi ponad 200 metrów kwadratowych. Nadal wydobywają się z nich radioaktywne aerozole. Wiatr wiejący z północy na południu zwiększa aktywność popiołów zawierających uran, pluton i ces. Nie dosyć tego, w słoneczny dzień przy wyłączonym świetle w sali reaktorowej widoczne są smugi padającego z góry światła. Co to znaczy? Deszcz także przedostaje się do środka. A jeśli masa zawierająca paliwo wystawiona jest na działanie wilgoci, może nastąpić reakcja łańcuchowa. Sarkofag to nieboszczyk, który oddycha. Oddycha śmiercią. Jak długo będzie jeszcze mógł służyć? Na to pytanie nikt nie umie odpowiedzieć. Do dzisiaj nie sposób dostać się do wielu elementów konstrukcji, żeby zbadać, jak długo jeszcze wytrzymają. Wszyscy jednak zdają sobie sprawę z tego, że zniszczenie osłony doprowadziłoby do jeszcze straszniejszych skutków niż w roku 1986. Tygodnik Aganiok, numer 17, kwiecień 1996. Przed Czarnobylem na Białorusi odnotowywano 82 przypadki zachorowań na nowotwory na 100 tysięcy mieszkańców. Dzisiaj statystyka wygląda następująco. Mamy 6 tysięcy chorych na 100 tysięcy osób. 74 razy więcej. W ciągu ostatnich 10 lat śmiertelność zwiększyła się o 23,5%. Ze starości umiera ledwie jedna osoba na 14. Reszta to z reguły ludzie zdolni do pracy w wieku od 46 do 50 lat. Na najbardziej skażonych terenach podczas oględzin lekarskich stwierdzono, że na 10 osób 7 jest chorych. Kiedy przejeżdża się po wsiach, trudno nie dostrzec, jak spory obszar zajmują cmentarze. Do dzisiaj wiele liczb jest nieznanych. W dalszym ciągu trzyma się je w tajemnicy, aż tak są potworne. Związek Radziecki wysłał na miejsce katastrofy 800 tysięcy żołnierzy służby zasadniczej i zmobilizowanych likwidatorów. Średni wiek tych ostatnich wynosił wówczas 33 lata, a chłopców brano do wojska od razu po szkole. Na samej Białorusi na listach likwidatorów widnieją 115 493 nazwiska. Według danych Ministerstwa Zdrowia w latach 1990-2003 zmarły 8553 osoby pracujące na miejscu katastrofy. Po 2 dziennie. Tak zaczynała się historia. Rok 1986. Na pierwsze strony radzieckich i zagranicznych gazet trafiły reportaże z procesu osób odpowiedzialnych za katastrofę w Czarnobylu. A teraz? Proszę sobie wyobrazić pusty czteropiętrowy dom. Dom bez lokatorów, za to pełen rzeczy, mebli i ubrań, z których już nigdy nikt nie będzie mógł korzystać. Ten dom bowiem znajduje się w Czarnobylu. Ale właśnie w takim domu, w martwym mieście, organizatorzy procesu winnych katastrofy nuklearnej zwołali skromną konferencję prasową. Na najwyższym szczeblu w Komitecie Centralnym KPZR uznano, że sprawę należy rozpatrzyć na miejscu przestępstwa, w samym Czarnobylu. Proces odbywał się w budynku lokalnego Domu Kultury. Na ławie oskarżonych zasiadło 6 osób. Dyrektor elektrowni Wiktor Briuchanow, naczelny inżynier Nikołaj Fomin, zastępca naczelnego inżyniera Anatolij Diatłow, szef zmiany Boris Rogoszkin, szef wydziału reaktora Aleksandr Kowalenko, inspektor Państwowego Nadzoru Energii Atomowej ZSRR Jurij Łauszkin. Na widowni pustawo. Przyjechali wyłącznie dziennikarze. Zresztą ludzi tu już nie ma. Miasto zostało zamknięte jako strefa kontroli promieniowania. Może właśnie dlatego wybrano je na miejsce procesu. Im mniej świadków, tym mniejszy hałas. Nie ma kamer telewizyjnych ani zachodnich dziennikarzy. Wszyscy oczywiście chcieli zobaczyć na ławie oskarżonych dziesiątki odpowiedzialnych urzędników, między nimi zaś tych z Moskwy. Odpowiedzialność winni byli ponieść również naukowcy, ale władze wyraziły zgodę jedynie na pionki. Wyrok. Wiktor Briuchanow, Nikołaj Fomin i Anatolij Diatłow dostali po 10 lat. Wyroki dla innych były mniejsze. Diatłow i Łauszkin zmarli w więzieniu wskutek chorób spowodowanych silnym napromieniowaniem. Główny inżynier Nikołaj Fomin zwariował. Dyrektor Briuchanow odsiedział swój wyrok całe 10 lat. Po wyjściu z więzienia powitali go najbliżsi oraz kilku dziennikarzy. Wydarzenie przemknęło niezauważone. Były dyrektor mieszka w Kijowie. Pracuje jako zwykły urzędnik w jednej z firm. Tak kończy się historia. Wkrótce Ukraina przystępuje do wielkiej budowy. Nad sarkofagiem, który w 1986 roku przykrył zniszczony czwarty blok elektrowni czarnobylskiej, pojawi się nowa osłona nazwana Arką. Na ten projekt 28 krajów przeznaczy w najbliższym czasie sumę ponad 768 milionów dolarów. Nowa osłona powinna przetrwać już nie 30 lat, ale 100. Ma być o wiele potężniejsza od poprzedniej, musi bowiem umożliwić prowadzenie prac nad nowym składowiskiem odpadów. Potrzebny będzie solidny fundament. Należy wykonać sztuczny grunt skalny z betonowych słupów i płyt. Następnie trzeba przygotować pojemnik, do którego przywiezione zostaną odpady radioaktywne ze starego sarkofagu. Sama nowa osłona będzie wykonana ze stali wysokiej jakości, zdolnej zatrzymać promieniowanie gamma, której trzeba 18 tysięcy ton. Arka ma być budowlą bez precedensu w historii ludzkości. Przede wszystkim zdumiewają jej rozmiary. Podwójna warstwa ochronna ma osiągnąć wysokość 150 metrów. Wyglądem zaś będzie przypominała wieżę Eiffla. Na podstawie białoruskich pism internetowych z lat 2002-2003. Samotny głos ludzki. Nie wiem, o czym tu opowiedzieć. O śmierci czy o miłości. A może to jest to samo? No więc o czym? Niedawno się pobraliśmy. Po ulicach chodziliśmy, trzymając się za ręce. Nawet kiedy szliśmy do sklepu. Zawsze we dwoje. Mówiłam mu, kocham cię. Tylko jeszcze nie wiedziałam, jak bardzo go kocham. Nie miałam pojęcia. Mieszkaliśmy w hotelu jednostki straży, w której służył. Na pierwszym piętrze. Poza nami mieszkały tam trzy młode rodziny. Jedna kuchnia na wszystkich, a niżej na parterze stały samochody. Czerwone wozy strażackie. To była jego praca. Zawsze wiedziałam, gdzie jest, co się z nim dzieje. W środku nocy słyszę jakiś hałas, krzyki. Wyjrzałam przez okno. Mąż mnie zobaczył. Zamknij lufcik i idź spać, Pali się w elektrowni. Wrócę niedługo. Samego wybuchu nie widziałam, tylko płomień. Wszystko się jakby świeciło. Całe niebo. Wysokie płomienie. Kopeć. Straszliwy żar. A męża ciągle nie ma i nie ma. Dym był z sadzą, bo palił się bitum. Dach elektrowni był zalany bitumem. Mąż potem wspominał, że chodzili tam jak po smole. Tłumili ogień, a on się rozpełzał. Podnosił. Strącali kopniakami gorący grafit. Pojechali bez brezentowych skafandrów, tak jak stali, w samych koszulach. Nikt ich nie uprzedził. Wezwano ich do zwykłego pożaru. Czwarta, piąta, szósta. O szóstej mieliśmy jechać na wieś do jego rodziców, sadzić kartofle. Z miasta Prypeć do Spieriżja, gdzie mieszkali teściowie, jest 40 kilometrów. Siew, orka. To były jego ulubione zajęcia. Matka często wspominała, jak nie chcieli z ojcem puścić go do miasta. Specjalnie nawet zbudowali nowy dom. Potem poszedł do wojska, służył w Moskwie w wojskach pożarniczych. A kiedy wrócił, to tylko do straży. Nic innego nie uznawał. Czasem zdaje mi się, że słyszę jego głos. Prawdziwy. Nawet zdjęcia na mnie tak nie działają jak głos. Ale on mnie nigdy nie wzywa. Nawet we śnie. To ja go przywołuję. Siódma. O siódmej powiedzieli mi, że mąż jest w szpitalu. Pobiegłam, ale wokół szpitala stał już kordon milicji. Nikogo nie przepuszczali. Podjeżdżały tylko karetki pogotowia. Milicjanci wołali: nie zbliżać się, karetki przekraczają dopuszczalną normę. Zbiegły się wszystkie kobiety, których mężowie przebywali tego dnia w elektrowni. Rzuciłam się, chcąc odnaleźć znajomą, która tam w szpitalu była lekarką. Złapałam ją za fartuch, kiedy wychodziła z karetki. Wpuść mnie. Nie mogę. Niedobrze z nim. Z nimi wszystkimi nie jest dobrze. Ale ja nadal trzymam ją za fartuch. Tylko popatrzę. Dobrze, mówi. Biegniemy. Na kwadrans, najwyżej 20 minut. Zobaczyłam go. Był obrzmiały, spuchnięty. Oczu prawie nie było widać. Trzeba mleka, dużo mleka, powiedziała ta lekarka, żeby wypili przynajmniej po 3 litry. Ale on nie pije mleka. To teraz wypije. Wielu lekarzy i wiele pielęgniarek, a zwłaszcza salowych w tym szpitalu, po jakimś czasie zacznie chorować. Poumierają. Ale wtedy tego nikt jeszcze nie mógł wiedzieć. O 10 rano zmarł operator Szaszenok. Ten umarł pierwszy. Pierwszego dnia. Dowiedzieliśmy się, że pod gruzami został drugi, Walera Chodemczuk. Nie wyciągnęli go stamtąd. Zabetonowali. Nie wiedzieliśmy wtedy, że po nich będą następni. Pytam: Wasieńka, co robić? Wyjedź stąd, wyjedź. Ty masz rodzić. Bo wtedy byłam w ciąży. Ale jak miałam go zostawić? Prosi: wyjeżdżaj, ratuj dziecko. Najpierw muszę przynieść ci mleka, a potem zobaczymy. Przybiega moja przyjaciółka Tania Kibienok. Jej mąż leżał na tej samej sali. Z nią jej ojciec samochodem. Wsiadamy i jedziemy po mleko do najbliższej wsi, jakieś 3 kilometry za miastem. Kupujemy dużo 3-litrowych baniek z mlekiem. 6, żeby starczyło dla wszystkich. Ale oni po mleku strasznie wymiotowali. Cały czas tracili przytomność. Musiano im robić kroplówki. Lekarze z jakiegoś powodu twierdzili, że to zatrucie gazami. Nikt nie mówił o promieniowaniu. A miasto zapełniło się sprzętem wojskowym, Pozamykano wszystkie drogi. Wszędzie było wojsko. Przestały jeździć pociągi podmiejskie, dalekobieżne. Ulice myto jakimś białym proszkiem. Denerwowałam się. Jak ja jutro dostanę się na wieś, żeby mógł kupić mleka prosto od krowy? Nikt nie mówił o promieniowaniu. Tylko wojskowi chodzili w maskach ochronnych. Ludzie wynosili chleb ze sklepów, otwarte torebki z cukierkami. Ciastka leżały na straganach. Zwyczajne życie. Tyle, że myli ulicę tym proszkiem. Wieczorem nie wpuścili mnie do szpitala. Dookoła morze ludzi. Stałam na wprost jego okna, a on podszedł i coś do mnie krzyczał. Tak rozpaczliwie. W tłumie ktoś usłyszał. W nocy zabiorą ich do Moskwy. Żony zbiły się w jedną grupę. Puśćcie nas do naszych mężów, nie macie prawa. Biłyśmy ich, drapały. Żołnierze, kordon był już podwójny, nas odpychali. Wtedy wyszedł lekarz i potwierdził, że nasi mężowie polecą samolotem do Moskwy, a my musimy przynieść im ubrania, bo te, w których gasili elektrownię, spłonęły. Autobusy już nie kursowały, więc ruszyłyśmy pędem przez miasto. Przybiegłyśmy z torbami, ale samolot już odleciał. Specjalnie nas oszukali, żebyśmy nie krzyczały, nie płakały. Noc. Po jednej stronie ulicy autobusy, setki autobusów. Szykowano już miasto do ewakuacji, a po drugiej setki wozów strażackich. Posprowadzali je skąd się dało. Cała ulica była w białej pianie, a my po niej chodzimy. Przeklinamy i płaczemy. W radiu ogłoszono, że miasto może zostać ewakuowane na 3 do 5 dni, że mamy zabrać ze sobą dresy i ciepłe rzeczy, bo będziemy mieszkać w lesie, w namiotach. Ludzie już zaczęli się cieszyć. Pojedziemy na wycieczkę. Tam będziemy świętować 1 maja. Niezwyczajnie. Szykowali na drogę szaszłyki, kupowali wino. Brali ze sobą gitary, magnetofony. Ulubione święta, majowe. Płakały tylko te kobiety, których mężowie ucierpieli. Nie pamiętam drogi. Jakbym się ocknęła, kiedy zobaczyłam jego matkę. Mamo, Wasia jest w Moskwie. Zabrali go specjalnym samolotem. Mimo wszystko skończyliśmy sadzić na działce kartofle i kapustę, ale po tygodniu wieś została ewakuowana. Kto to wtedy wiedział? Kto mógł przewidzieć? Pod wieczór zaczęłam wymiotować. A byłam w 6 miesiącu ciąży. Tak źle się czułam. W nocy śniło mi się, że Wasia mnie wzywa. Kiedy żył, wołał do mnie we śnie: Lusia, Lusieńka. A kiedy umarł, nie zawołał ani razu. Ani razu. Wstaję rano z tą myślą, żeby pojechać do Moskwy. Sama. Dokąd? W takim stanie? Lamentuje matka. Wyprawiła ze mną ojca. Niech cię dowiezie. Ojciec wyjął z książeczki pieniądze. Wszystkie, jakie mieli. Drogi nie pamiętam. Znowu wyleciało mi to z pamięci. W Moskwie spytaliśmy pierwszego napotkanego milicjanta, w którym szpitalu leżą strażacy z Czarnobyla. A on nam powiedział. Nawet się zdziwiłam, bo nas straszyli, że to ściśle tajne, tajemnica państwowa. Szpital numer 6, stacja metra Szczukińska. Do tego szpitala specjalny, radiologiczny. Nie wolno było wejść bez przepustki. Dałam pieniądze strażniczce, a ona wtedy mówi: idź. Powiedziała, które piętro. Znowu kogoś musiałam prosić, błagać. No i w końcu siedzę w gabinecie ordynatorki oddziału radioterapii, Angeliny Wasiliewny Guśkowej. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, jak się nazywa. Nic nie byłam w stanie zapamiętać. Wiedziałam tylko, że muszę go zobaczyć. Odnaleźć. Od razu mnie spytała: kochana, moja kochana, dzieci masz? Jakże się przyznać? I już rozumiem, że muszę ukryć ciążę, bo mnie do niego nie wpuszczą. Dobrze, że jestem szczupła. Nic nie było widać. Mam, odpowiadam. Ile? Myślę, muszę powiedzieć, że dwoje, bo jak jedno, to też mnie nie puści. Chłopca i dziewczynka. Skoro dwójkę, to już rodzić nie będziesz. A teraz posłuchaj. Centralny układ nerwowy jest całkowicie porażony. Szpik całkowicie porażony. No nic, myślę. Będzie troszkę nerwowy. Teraz słuchaj dalej. Jak tylko zapłaczesz, od razu cię wyrzucę. Ściskać się i całować nie wolno. Nie podchodź blisko. Daję ci pół godziny. Ale ja wiedziałam, że już stąd nie odejdę. Jeśli odejdę, to razem z nim. Przysięgłam sobie. Wchodzę. A tam chorzy siedzą na łóżku, grają w karty i się śmieją. Wasia! Wołają do niego. On się odwraca. O, chłopaki, przepadłem. Nawet tu mnie znalazła. Śmieszny taki. Piżamę miał numer 48, a powinien mieć 52. Rękawy za krótkie, spodnie też. Ale opuchlizna z twarzy już zeszła. Dawano im jakiś roztwór. A gdzieś ty tak nagle przepadł? Pytam. A on chce mnie objąć. Siedź, powstrzymuje go lekarz. Nie ma co tu się obściskiwać. Jakoś to obróciliśmy w żart. I wtedy już wszyscy się zbiegli. Z innych sal też. Wszyscy od nas, z Prypeci. Przywieźli ich tu przecież samolotem, aż 28. No co tam? Co tam u nas w mieście? Odpowiadam, że zaczęła się ewakuacja. Całe miasto wywożą na 3, a może na 5 dni. Chłopaki nic nie mówią. A były też dwie kobiety. Jedna z nich dyżurowała na portierni w dniu katastrofy i ta właśnie zaczęła płakać. Boże, tam są moje dzieci. Co z nimi? Chciałam pobyć z nim we dwójkę. No, niechby nawet minutę. Chłopaki to poczuły i każdy wymyślił jakiś powód, żeby wyjść na korytarz. Wtedy go uściskałam i pocałowałam. Odsunął się. Nie siadaj obok mnie, weź krzesło. Tam, głupstwa wszystko. Machnęłam ręką. A widziałeś wybuch? Co tam się stało? Przecież wy pierwsi tam trafiliście. To najprawdopodobniej był sabotaż. Ktoś specjalnie to zrobił. Wszyscy chłopcy tak uważają. Tak się wtedy mówiło. Tak się myślało. Następnego dnia leżeli już pojedynczo, każdy w osobnym pokoju. Kategorycznie zabroniono im wychodzić na korytarz i kontaktować się ze sobą. Zaczęli stukać przez ścianę. Kropka, kreska, kropka, kreska, kropka. Lekarze tłumaczyli to w ten sposób, że każdy organizm inaczej reaguje na dawkę promieniowania. I co wytrzyma jeden, to dla drugiego może być zbyt wiele. Tam, gdzie leżeli, nawet ściany były napromieniowane tak, że kresek brakło. Pokój po lewej, pokój po prawej i piętro niżej. Stamtąd usunięto wszystkich.
Nie było żadnego chorego. Nikogo nad nimi i nikogo pod nimi.
3 dni mieszkałam u swoich znajomych. Mówili mi, weź rondel, weź miednicę, bierz wszystko, czego potrzebujesz, nie krępuj się.
To okazali się tacy ludzie. Tacy, że... Gotowałam rosół z indyka na 6 osób. 6 naszych chłopców, strażaków. Z jednej zmiany. Wszyscy mieli dyżur tamtej nocy. Waszczuk, Kibienok, Titienok, Prawik, Tiszczura. W sklepie kupiłam im wszystkim pastę do zębów, szczoteczki i mydło, bo w szpitalu nic nie mieli. Kupiłam też ręczniki. Podziwiam teraz tych swoich znajomych. Przecież to jasne, że się bali. Musieli się bać, bo już rozeszły się najrozmaitsze plotki. Ale i tak sami proponowali, bierz wszystko, czego potrzebujesz, weź. Co z nim? Co z nimi wszystkimi? Będą żyli? Żyli. Spotkałam wtedy wielu dobrych ludzi. Nie wszystkich zapamiętałam. Świat skurczył się do jednego punktu. On, tylko on. Pamiętam starszą salową, która mi powiedziała, są choroby, których nie da się wyleczyć. Trzeba tylko siedzieć i głaskać po rękach. Skoro świt, jadę na targ, stamtąd do znajomych, gotuję rosół. Wszystko trzeba przetrzeć, pokruszyć, rozlać na porcje. Ktoś poprosił, przywieź mi jabłuszko. Z 6,5-litrowymi słoikami. Zawsze na 6. Do szpitala. Siedzę tam do wieczora. A wieczorem znowu na 2 koniec miasta. Na ile by mi tak wystarczyło? Ale po 3 dniach powiedziano mi, że mogłabym mieszkać na terenie szpitala, w hotelu dla pracowników medycznych. Boże, co za szczęście. Ale tam nie ma kuchni. Jak będę im gotowała? Pani już nie musi gotować. Ich żołądki przestają przyjmować pokarm. Wasia zaczął się zmieniać. Codziennie przychodziłam do kogoś innego. Oparzenia wychodziły na wierzch. W ustach, na języku, na policzkach. Najpierw pojawiały się małe ranki, potem się rozrastały. Śluzówka odchodziła płatami, takie białe błonki. Kolor twarzy, kolor ciała, siny, czerwony, szaro-brunatny. A ono jest takie całe moje, takie kochane. Tego nie da się wypowiedzieć. Nie da się napisać. Nawet przeżyć. Ratowało mnie to, że wszystko działo się błyskawicznie. Nie miałam czasu o tym myśleć, płakać nad tym. Kochałam go. Jeszcze nie wiedziałam, jak go kocham. Dopiero co się pobraliśmy. Jeszcze się sobą nie nacieszyliśmy. Idziemy ulicą. Nagle on porywa mnie na ręce i obraca dookoła. I całuje, całuje. Mijają nas ludzie i wszyscy się uśmiechają. Klinika ostrej choroby popromiennej. 14 dni. Człowiek umiera w ciągu 14 dni. W hotelu od razu 1 dnia obmierzyli mnie dozymetryści. Ubranie, torebka, portmonetka, pantofle. Wszystko się świeciło. I wszystko to od razu mi zabrali. Nawet bieliznę. Tylko pieniądze zostawili. W zamian dali mi fartuch szpitalny numer 56. Chociaż mam 44, a kapcie 43 zamiast 37. Ubranie, powiedzieli, może przywieziemy, a może i nie. Pewnie nie da się go oczyścić. Tak poszłam do niego. Wasia się przestraszył. Boże, co z tobą? A ja jednak zdołałam ugotować rosół. Wstawiłam grzałkę do słoika. Tam wrzucałam kawałki kurzego mięsa. Malusieńkie takie. Potem ktoś dał mi swój rondelek. Zdaje się, że sprzątaczka czy dyżurna z hotelu. Ktoś inny deskę, na której siekałam świeżą pietruszkę. W fartuchu sama nie mogłam iść na bazar. Ktoś mi tę zieleninę przynosił. Ale wszystko na nic. Wasia nie mógł już pić. Przełknąć nawet surowego jajka. Ja chciałam kupić dla niego coś smacznego. Jakby to mogło mu pomóc. Pobiegłam na pocztę. Dziewczyny, proszę, muszę pilnie zadzwonić do rodziców, do Iwano-Frankowska, bo mój mąż umiera. Telefonistki jakoś od razu się domyśliły, skąd jestem i kim jest mój mąż. Od razu mnie połączyły. Mój ojciec, siostra i brat tego dnia jeszcze wylecieli do mnie do Moskwy. Przywieźli mi rzeczy i pieniądze. 9 maja. Zawsze mi mówił, nie wyobrażasz sobie, jaka piękna jest Moskwa, zwłaszcza w dniu zwycięstwa, podczas salw artyleryjskich. Chciałbym, żebyś to zobaczyła. Siedzę przy nim w sali. On otwiera oczy. Teraz jest dzień czy już wieczór? 9 wieczór. Otwórz okno. Będą strzelać. Otworzyłam okno. 7 piętro. Przed oczami mam całe miasto. Pióropusz ognia wystrzelił w niebo. A to dopiero. Obiecałem ci pokazać Moskwę. Obiecałem, że w święta będziesz dostawała kwiaty. Obejrzałam się. Wyciąga spod poduszki 3 goździki. Dał siostrze pieniądze, żeby kupiła. Podbiegłam i całuję go. Mój jedyny, mój kochany. Warknął na mnie. Co ci mówili lekarze? Nie wolno mnie ściskać i całować. Zabraniali mi go obejmować, głaskać. Ale ja podnosiłam go i sadzałam na łóżku. Zmieniałam pościel, mierzyłam temperaturę, wynosiłam basen. Wycierałam. Całą noc obok niego. Śledziłam każdy jego ruch, każde westchnienie. Dobrze, że nie w sali, tylko na korytarzu. Zakręciło mi się w głowie. Chwyciłam się parapetu. Obok przechodził lekarz, wziął mnie za rękę i nagle pyta. Pani jest w ciąży? Nie, nie. Tak się przestraszyłam, żeby tego ktoś nie usłyszał. Proszę nie oszukiwać. Westchnął. Tak się zmieszałam, że nie zdążyłam o nic go poprosić. Nazajutrz wezwano mnie do ordynatorki. Dlaczego pani mnie oszukała? Spytała surowo. Nie miałam wyjścia. Gdybym powiedziała prawdę, wysłałaby mnie pani do domu. To święte kłamstwo. Co pani narobiła? Ale ja z nim... Kochana ty moja, kochana. Do końca życia będę wdzięczna Angelinie Guśkowej. Do końca życia. Inne żony też przyjeżdżały, ale już ich nie wpuszczono. Były ze mną matki strażaków. Tym pozwolono. Mama Wołody Prawika cały czas prosiła Boga, zabierz mnie zamiast niego. Profesor z Ameryki, dr Gale, to on zrobił operację przeszczepu szpiku. Pocieszał mnie, że jest szansa. Niewielka, ale jest. Taki potężny organizm, taki silny chłop. Wezwano wszystkich jego krewnych. Dwie siostry przyjechały z Białorusi, brat z Leningradu, gdzie służył. Młodsza Natasza miała 14 lat. Bardzo się bała, płakała. Ale jej szpik najbardziej się nadawał. Już mogę o tym mówić. Dotąd nie mogłam. Nie mówiłam przez 10 lat. 10 lat.